jednego. Ho, 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 witam w ostatniej audycji tegorocznej Jeden na Jednego. Dzisiaj odpowiemy sobie na pytania.
Czy Arsene Wenger był grzeczny w tym roku?
Czy nastąpi w tym roku Jose odrodzenie?
I dlaczego przy bożonarodzeniowym stole Realu Madryt nie było talerza dla zbłąkanego Rafy Beniteza? A witają się z Państwem
Michał Hołoga,
Michał Fila
i Piotr Gierzyński. No więc panowie, może zacznijmy od tego pierwszego pytania, czyli czy Arsene Wenger był w tym roku grzeczny?
Pytanie jest skierowane bezpośrednio do mnie.
Oczywiście, jesteś panem.
Tak, ja sądzę, że nie był, bo trafili na Barcelonę, więc musiał ich pokarać. To taka rózga. Barcelońska rózga, można powiedzieć.
Jeżeli weźmiemy pod uwagę cały 2015 rok, to Arsenal ma ze wszystkich drużyn najwięcej zwycięstw w lidze. Ale no, podobieżni Arsenal Wengera muszą pamiętać, że sezon gramy od sierpnia do maja, a nie od stycznia do grudnia. To najważniejsze. Po drugie, no, jak wiemy, prawda, fala memów i filmików gnębiących Arsenal Wengera była przytłaczająca po tym losowaniu. Normalnie jak za czasów Macieja Skorży w Lechu Poznań. Ale ja osobiście widzę naprawdę dużo możliwości w tym spotkaniu, ponieważ tak. Po pierwsze, jak już mówiliśmy tydzień temu, jeżeli chce się wygrać tak elitarne rozgrywki, jaką jest Liga Mistrzów, zawsze na Barcelonę się trafi. Więc nie widzę tej problemu, czy Arsenal by trafił w 1/8, czy trafi w półfinale. No bo wygrać zawsze trzeba. Z Barceloną, z Bayernem, trzeba być na to przygotowany.
Ale tutaj tak? Żarcik pojawia się w momencie, że Arsenal dwa razy z rzędu już trafił na nich właśnie w 1/8.
I dwa razy odpadał.
Na przestrzeni chyba ostatnich 5 lat zawsze trafiał na kogoś z Olympiakos, Bayern i Barcelona. No, prawda jest taka, że ze wszystkich 5 drużyn, które miały nam się trafić, no to porównając Real i Barcelonę, no to wiadomo, możemy się spodziewać wielkiego widowiska na pewno w 2 meczu. I myślę, że tutaj nawet szansą może dla Arsenalu będzie to, że Barcelona trochę ich zlekceważy. Pamiętajmy o tym, że cały czas to powtarzamy, zespoły hiszpańskie nie grają zimą, więc nie wiadomo tutaj, jak to wszystko będzie na wiosnę wyglądało.
Nie, no, nie Barcelona wszystkim. Akurat gra w klubowych mistrzostwach świata ostatnio. Luis Suarez przecież 3 bramki strzelił.
Tak, hat-tricki także gotują się do finału.
No, oczywiście, no ja powiem tak. Wiadomo, że na pewno Arsenal jest z tej gorszej...
Jesteś pewien, że gotują się do finału, a nie przypadkiem do kolacji wigilijnej?
To jest super żarcik, ale dajmy tutaj dokończyć myśl może.
Nie no, jeszcze tak kończąc. Zauważmy sobie, bo oglądałem chociażby, jak porównamy składy sprzed 5 lat Barcelony i Arsenalu i Arsenal teraz, tak? No to jest, można powiedzieć, zupełnie inna różnica, bo jeżeli tam grał 20-letni Szczęsny, musiał się mierzyć z Messim w tym 2 meczu, mieliśmy starzejącego się Arszawina, w środku pola mieliśmy Songa, który już cały czas był myślą, żeby już odejść z tego Arsenalu. Tak samo Fabregas.
Tak, no tutaj jeszcze możemy tylko zauważyć, że oczywiście wymiana uprzejmości, Santi Cazorla powiedział, że to był najgorszy możliwy scenariusz dla nich. Barcelona oczywiście znaczy, mówi, wiadomo, że szanuje Arsenal.
Znaczy na pewno niepodważalne jest to, że to był najgorszy, co mogło się stać, ale no z drugiej strony, jeżeli trafiliby na ten Zenit i no, rok temu mieli najłatwiejsze losowanie, jakie mogło być, Monaco, i więc wolę tutaj przegrać z Barceloną niż przegrać z Monaco, ale prawda jest taka, że jeżeli mają wygrać te rozgrywki, no to tak jak mówię, i tak musieliby tam na tą Barcelonę trafić.
Aż takie marzenia bym tutaj nie odbiegał wygrać.
Ale nie, no dobrze, ale wiesz o co chodzi, tak? Tak. Zawsze jeżeli myślisz, no jeżeli podchodzisz do jakiegoś turnieju, to zawsze o tym myślisz, no jeszcze miesiąc temu rozmawialiśmy o tym, jak Polska pokonała Niemcy i tak naprawdę nikt się tego nie spodziewał, więc tutaj może to są marzenia ściętej głowy.
A kiedy pokonała Polska Niemcy?
No 2-1, eliminacja.
Ale nie miesiąc temu.
Nie, ale mówię, że kiedy rozmawialiśmy o tym.
Przepraszam bardzo, to nie są radiowe standardy, to ma być dziennikarska rzetelność, tak?
Dobrze, Michał się już zbulwersował.
Chodzi mi o to, o czym rozmawialiśmy.
Tak. Ja wiem, ale to nie było miesiąc temu, przepraszam bardzo.
Dobra, Michał chyba cały czas przeżywa fakt, że Real 4-0 dostał od Barcelony, a Beniteza...
Nie, jeszcze przeżywam kończąc... bardziej fakt, że 1-0 przegrali z Villarrealem.
Chciałem jeszcze zauważyć, że no w tym sezonie były drużyny, które potrafiły pokonać Barcelonę i potrafiły z nią zremisować, tak? Więc tutaj samo jest zauważyć, będąc kibicem Barcelony, no że no, ciężko powiedzieć teraz, czy Celta, czy Valencia, czy Bilbao chociażby no jest lepsze od Arsenalu, tak? Więc no wszystko może się zdarzyć i jestem pewien... No, prawda jest taka, że... Michale, teraz się nabijasz, no ale prawda jest taka, że w marcu znowu możemy się o coś założyć i jak zawsze ten zakład przegrasz. No, na razie mam 100% skuteczność zakładać z tobą.
Tak, załóżmy się o wynik meczu Barcelony z Arsenalem.
Meczu czy 2 meczu?
Uwaga,
to jest różnica.
Dobrze, to teraz ja was słucham. Zakładacie się o wynik 2 meczu Arsenalu z Barceloną?
Tak.
Twoja opinia, Michale.
Dla mnie jest jeszcze za szybko, żeby prokurować wynik 2 meczu. Nie.
Dobrze, to wynik pierwszego meczu, który odbędzie się, jeżeli dobrze pamiętam... 23 lutego 2016 roku o godzinie 20:45 na boisku Emirates Stadium.
Jeżeli Arsenal nie przegrał siebie, to jest bardzo duży sukces. No nie, myślę, że liczę na, tak na poważnie. Myślę, że tutaj 1-1 albo 2-1 dla Arsenalu.
Remis.
Tak? Michale... 3-1 dla Barcelony.
Okej, okay, czyli rozumiem, że tutaj podział. Rozliczę was z tego w lutym. Na pewno nie zapomnijcie o tym. Stawką są cukierki.
Dobrze. A ostatnio słyszałem, słuchajcie, taki żart, że Arsenal jest czwartym do Brydża, także jakbyście chcieli podgrać, to...
Ostatnio widziałem lepszy żart. Pozycja Chelsea w lidze i było Arsenal razy Arsenal.
O, i to jest fajne. Teraz może przejdźmy do drugiego pytania, które zadaliśmy, to znaczy, czy będzie Jose odrodzenie? I Michale.
Powiem tak, patrząc po tym, co wyprawia Chelsea pod wodzą Jose Mourinho w tym sezonie, no to ja tutaj nie widzę żadnego przyjścia mędrców do szopy, tylko raczej wywędrowania Józefa, który zostawi Maryja, także no...
To nie będzie gwiazda betlejemska, tylko meteoryt uderzy w Mourinho i go wyrzuci tak, z tej drużyny.
No Abramowicz podobno już jest wściekły na wyniki Chelsea, chociaż ja nie do końca... Inaczej, rozumiem z jednej strony wkurzenie Abramowicza, a z drugiej, no pamiętajmy, no Chelsea miała bardzo zeszły sezon udany, natomiast w tym roku no może być gorzej. No pamiętamy, Real też zdobył 4-6 możliwych trofeów, a następny sezon skończył bez ani jednego. I Ancelotti zapłacił za to posadą.
Tylko Real na którym miejscu skończył ten sezon?
No, to jest wyraźna
różnica. Wiesz, chodzi o to, że...
No na drugi, wicemistrzem był Real.
No właśnie, chodzi o to, można mieć gorszy sezon, można spaść na to piąte miejsce, które daje ci... I to już byłaby porażka dla Chelsea, zakończenie na piątym, szóstym miejscu, które daje ci tylko grę w lidze europejskiej, a nie jeden czy tam dwa punkty nad strefą spadkową przed zimą. No, ja uważam, że no, dużo lepiej w przypadku Jose Mourinho, że on w ogóle dostanie jeszcze szansę tutaj po meczu z Sunderlandem, byłoby nie kupowanie zawodników w zimowym okienku, tylko tak naprawdę ściągnięcie wszystkich wychowanków, bo Chelsea ma chyba najwięcej chowanków porozsyłanych po wszystkich ligach, ściągnięcie ich do siebie i spróbowanie tymi młodymi chłopakami coś ugrać, bo jak w ostatnim meczu z Leicester ja zobaczyłem Hazarda, który, no nie wiem, dla mnie osobiście zejście z Hazarda po 20 minutach było z lekką symulacją. No wiodomo, ja tam nie byłem. Może no, faktycznie go to biodro bolało i tak dalej, no ale tam trochę to wyglądało tak, jakby oni już nie chcieli grać pod tym trenerem, tak? Jeżeli Diego Costa po straconej bramce pokazuje obronie, że ona śpi, jeżeli Diego Costa rzuca tutaj znacznikami, jeżeli właśnie Hazard, tak jak ja mówię, no mi się wydawało, że on spokojnie mógł jeszcze pograć, bo to było no, otarcie. On,
jakie
tak naprawdę...
misie? Tam misie biegały?
A. Widzę, Michał już jest myślami.
Świąteczny nastrój.
Tak, absolutnie. Wiecie co, krążą plotki oczywiście o odejściu Mourinho. Tutaj jedno z nazwisk, które pada, to jest Juan de Ramos, szkoleniowiec, który i trenował Real Madryt i Sevillę. Największe sukcesy odniósł z Sevillą, bo zdobył z nimi puchar UEFA i super puchar Europy.
Pokonując wtedy Real Madryt.
Dokładnie, więc Michales...
Znaczy, Sevilla pokonująca Real Madryt to chyba nie jest nic wyjątkowego, nie, tak jak nie, no, ostatnie mecze.
Ogólnie więc... pokonywanie Realu Madryt nie jest czymś niezwykłym w ostatnich dniach.
Przepraszam bardzo.
Arsenal trafił jednak na ten Real. Nie?
Przepraszam taki... bardzo, Malmo się nie udało pokonać Realu Madryt i jakoś nie piecie tutaj żartami, a nabijacie się dlatego, że Villarreal pokonał.
No wreszcie Cristiano mógł strzelić jakiegoś hat-tricka w tym roku, grali z Malmo, udało mu się.
Ja w końcu strzelił bramkę rzutu Wolnego, to też odnotujesz.
Tak, masz rację. No wreszcie coś mu się w tym roku udało. Może
udało
może
mu się
lepiej.
Wiele, przepraszam.
Nie, fajnie, jak na taki klub to fajnie, że coś sobie osiągnie, tak naprawdę.
Zgadzam się, no chociaż jakiś meczek dobrze im poszedł. Dobrze, no i co myślicie, Mourinho na pewno odpadnie, czy Abramowicz jednak będzie go tam trzymał?
Ja osobiście jestem za tym, żeby był jak najdłużej, to tak samo jak Louis van Gaal. Ja kibicuję tą dwóm szkołę, jest on po prostu jak Brendan Rodgers. Dla mnie najsmutniejszym dniem na razie w całym sezonie Ligi Angielskiej było odejście Brendana Rodgersa. Tak? Więc to ja bym chciał, żeby Mourinho grał jak najdłużej. No myślę, że tutaj czas ten okres świąteczny teraz tak trudno powiedzieć tak naprawdę, no bo z Gary Monkiem też nikt się nie spodziewał. Wszyscy dawali mu duże szanse, że spokojnie tutaj do zimy pogra. Nagle się okazuje, że jest wyrzucony z klubu. Tak samo no, Steve McLaren, który trenuje Newcastle, był w ogóle pierwszy na tej liście do odstrzału. Cały czas jest trenerem, dwa ostatnie dobre mecze Newcastle. No tutaj no, ciężko jest jakby wybrać dokładną datę, ale myślę, że tutaj ten okres świąteczny jeszcze dałbym mu przeczekać, tak, do nowego roku. To jest tak naprawdę trzy, cztery mecze, w których można zgarnąć 12 punktów, a jeżeli to by się udało, nagle są w połowie tabeli, czyli są dwa razy wyżej niż teraz.
No, i o jeden raz niżej niż Arsenal.
Nie wiem, co miałeś z matematyki, Michale, ale to jest drugi, więc Chelsea musiałaby być trzecie. No, porozmawiamy o tym
później, tak. No, ja osobiście uważam, że Mourinho faktycznie już jest na wylocie i nic mu nie pomoże.
Nawet kolacja u piłkarzy?
Nawet kolacja, właśnie teraz odpowiemy na trzecie pytanie. Dlaczego nie było wolnego miejsca przy stole dla zbłąkanego Beniteza?
Czy będą jakieś, mamy ABCD, mamy strzelać, czy to już będzie od razu odpowiedź na to pytanie?
Nie, to już będzie odpowiedź, myślę, że tutaj nie musicie się główkować. Michał już i tak się spocił przy liczeniu, także możemy tutaj kontynuować. Otóż hiszpańskie media donoszą, że Real Madryt, konkretnie piłkarze Realu...
A jesteś pewien, że hiszpańskie media są rzetelne?
Marka? No przecież chyba nie kwestionujesz doniesień Marki.
Prędzej bym spodziewał się, że to El Mundo Deportivo.
Nie, właśnie Marka. Marka poinformowała o tym, że piłkarze Realu urządzili sobie kolację bożonarodzeniową jak co roku, na którą nie zaprosili Rafy Beniteza.
A kim jest ta Marka? Marka jakiego samochodu?
Dobrze, Michale, ty już faktycznie odpocznij, natomiast...
Dajmy wody.
Natomiast, no i co, kolejny trener na wylocie?
Znaczy, no... Oby, ja się modlę pod stajenką radiową Morsa, żeby Rafa Benitez został wyrzucony z Real Madryt.
Koleny będą brzmiały, żeby tutaj wyrzucić Beniteza. Wszyscy będą śpiewać, nie będzie wśród nocnej ciszy.
Tylko będzie wśród nocnego Beniteza.
Cokolwiek, tak. Znaczy, zauważ, w Manchesterze United też nie odbędzie się impreza bożonarodzeniowa. Tutaj akurat chyba na prośbę samych graczy. Bo to był pomysł głównie Wayne'a Rooney'a, żeby jakby nie prowokować jakiejś nowej dyskusji, że oni świętują i tak dalej. To na pewno pokazuje po pierwsze beznadziejną jakby atmosferę w samym zespole, tak? Bo jeżeli jednak wiadomo, rzadko kiedy są jakieś przyjaźnie w szatni, rzadko kiedy naprawdę te drużyny tak się super cementują, ale też rzadko kiedy to wychodzi na jaw. A jeżeli mam tutaj takie sytuacje, no nie wiem, akurat też nie jestem z tym na bieżąco, tutaj Michał musi się odnieść, jakie są relacje, ale relacje Beniteza z Cristiano, no nie są najlepsze, tak?
Są beznadziejne.
W skali od 1 do 10?
Minus 2.
To chyba oddaje nam, prawda, wszystko, więc dokładnie. Jeżeli to jeszcze wychodzi na wierzch, tak już ewidentnie, tak? No to na pewno nie wróży dobrej atmosfery, a wiemy, że jeżeli nie ma dobrej atmosfery, no to na pewno ciężko się gra, tak?
I na pewno w klubie Real Madrid nie będzie bęk świątecznego.
Czyli podsumujmy, Arsene Wenger był grzeczny, ale i tak dostał rózgę.
Barcelońską,
nie będzie José odrodzenia, a Rafa Benitez już raczej długo nie będzie zagrzewał miejsca w zespole z Madrytu.
Jeden na jednego.
Trochę sobie pożartowaliśmy na temat trenerów. Teraz może skupimy się na Euro 2016. Były losowanie grup. Łysy z UEFA pokazał, co potrafi. No i jak tam podoba wam się sytuacja naszej reprezentacji?
No mnie się podoba. Ja jestem zadowolony. Nie jest to ani za łatwa, ani za trudna grupa. Spokojnie możemy pokonać Ukrainę, Irlandię Północną, z Niemcami zremisować i wyjść z pierwszego miejsca. Ewentualnie z drugiego, zależy od bilansu bramek.
No,
do jednej
ja
ósmej.
Od początku nie jestem jakimś wielkim entuzjastą tej drużyny. Może też dlatego w końcu przychodzą wyniki, tak? Ale prawda jest taka, że zawsze przed każdym wielkim turniejem w ostatnich 15 latach mieliśmy bardzo prostą grupę. Przecież ostatnie Euro to była najprostsza grupa ze wszystkich czterech. Tam był dywan już do ćwierćfinałów, do półfinałów, gramy u siebie, tam już Smuda już nosił ten puchar, tak? Jechaliśmy do Niemiec. No to jak zobaczyli, że trafiliśmy na... Jak Jana zobaczył, że trafiliśmy na Kostarykę i bodajże to był Ekwador.
Tak, Ekwador tak. I Niemcy.
No i no dobra, Niemcy, no to gramy u nich, to już był taki mecz na stracenie, tak? Może Podolski się zlituje, tylu bramek nam nie strzeli z Klose, ale Kostaryka, przecież oni nawet grać nie potrafią w piłkę, tak? A tak. Ekwador pokazał, co potrafi, więc ja bym tutaj...
Zanim wtedy wygrał. Pamiętam, jaki byłem zasmucony oglądając ten mecz.
Dokładnie.
Aż wysypałem paczkę chipsów na podłogę.
Więc ja bym tutaj nie jakoś... Ja bym tutaj jeszcze pohamował troszkę entuzjazm. Ponieważ no, grupa, tak jak powiedziałeś, właśnie nie jest za prosta, nie jest za łatwa. No bo wątpię, żeby drugi raz w tak krótkim czasie miało się zdarzyć zwycięstwo z Niemcami i to w meczu, myślę, że ważniejszym niż w meczu o eliminacjach, tak? Poza tym, jeżeli przegramy pierwszy mecz albo zremisujemy go, a jest to mecz z wyspiarzami, a przypomnijmy, Polska zawsze gra, bardzo ciężko gra się Polsce z wyspiarzami, to wychodzi nam mecz z Ukrainą tak naprawdę o wszystko.
Może dlatego, że trudno im tam dopłynąć.
Michale, naprawdę Dzisiaj dzięki tobie mamy tutaj fantastyczną zabawę.
Zaraz, bo właśnie do mnie dociera ten żart, bo na przykład myślałem, że to jest jakaś przemyślana to żart. Jednak.
Tak, to był żart.
Okej.
No dobrze.
Trzeba tutaj im podać wiosła.
Tutaj.
Więc kończąc mój wywód, prawda? No, myślę, że ta grupa jest prosta, bo w ogóle pierwszy raz chyba w historii Euro mamy coś takiego, no bo też mamy więcej drużyn, tak? Ale mamy tak naprawdę dwie grupy śmierci, można tutaj szczerze powiedzieć. Grupa D moim zdaniem i grupa E są bardzo porównywalne. No ale jeżeli chodzi o Polaków, tak, kolejne szczęśliwe losowanie, no i trochę byłoby wstydem nie wyjść tak naprawdę, to myślę, że w stosunku takiej drużyny, no to jest obowiązek po takiej grupie, no bo tutaj nawet drużyna z trzeciego miejsca ma szansę awansować, więc nawet w przegranym meczu, jeżeli strzelimy dużo bramek, a mamy na to szansę z Robertem Lewandowskim, jeżeli ominą nas kontuzje, życzę jak najlepiej, ale ja jednak no, nie byłbym tak entuzjastycznie, nie podchodzę do tego tak entuzjastycznie.
Tutaj w tej grupie najbardziej cieszy mnie fakt, że pierwszy mecz, jaki rozegra nasza reprezentacja, to będzie mecz z Irlandią Północną, teoretycznie najsłabszym przeciwnikiem w tej grupie, więc
możemy podbudować morale.
Dokładnie, zacząć, jeżeli uda się zacząć od zwycięstwa, to nawet wydaje mi się, że remis z Niemcami byłby w zasięgu, gdyby oczywiście nasi wygrali.
No oczywiście, no, ale na Euro też mieliśmy, pierwszy mecz był też najprostszy, tak? Mecz z Grecją,
no i jak
Grecją, która nie potrafiła tak naprawdę grać ofensywnie, więc starczyło jeszcze iść tylko jedną bramkę i to
ale
było
tam
wszystko.
Był dach zamknięty, więc chłopaki po prostu się udusili.
Tak,
no.
Tak, to było za dużo.
Cieszymy się, że we Francji mają otwarte dachy i to na pewno tak. Dzięki temu...
Tam nawet może być bombowa atmosfera.
Miejmy nadzieję, że będzie wystrzałowo. Natomiast no, grupa śmierci, jakie grupy śmierci typujecie? Bo dla mnie taką typową grupą jest grupa E, gdzie mamy, przynajmniej patrząc na nazwiska, mamy Belgię, Włochy, Szwecję, Irlandia też nie jest chłopcem do bicia.
Co to za piłkarze? Pan Belgia? Pan jakieś nazwiska? Ja znam, słuchaj. Przybliż słuchaczom.
Chcieliśmy tylko powiedzieć słuchaczom, że jest bardzo gorąco w studiu, które wypowiedzi Michała. Ale tak na poważnie, no, jeżeli popatrzymy na grupę E, tak? Czyli tak jak powiedziałeś, Włochów, którzy na ostatnim mundialu nie zagrali fenomenalnie. No mamy Belgów cały czas, no, jednak przez tą FIFA przecenianych, bo cały czas są niby na tym pierwszym miejscu, wszyscy się z tego śmieją, ale jednak są cały czas groźną reprezentacją. Mają wielkie nazwiska, tak?
A propos, ostatnio Belgię prowadzę na FIFA właśnie, sobie w trybie kariery i powiem wam, że Belgią udało mi się wygrać Mistrzostwo Świata i Mistrzostwa
zobaczył,
Europy.
Że w Belgii nie ma Draxlera. Dlaczego nie ma Draxlera?
Ale jest,
powinien tam być.
Spokojnie, ale jest Kevin De Bruyne, jest Eden Hazard.
Jest Lukaku, jest Fellaini.
No i już pracuje nad transferem Schürrle.
Jest
będziemy go naturalizować.
Spokojnie, niedługo będzie taka Belgia, że normalnie...
Ale jeżeli chodzi tak o grupę E, no to wszyscy się zgodzimy. Tam każdy, może tam będzie też wielka walka o te trzecie miejsce, myślę, między Irlandią a Szwecją. Ale również grupa D. Przy słabiej Hiszpanii, co już podkreślaliśmy kilkukrotnie, mamy Czechy, Turcję, Chorwację i to są, myślę, zespoły na tym samym poziomie piłkarskim, tak? Więc tutaj sprawa wyjścia, nie potrafiłbym tutaj wskazać drugiej drużyny, która by mogła razem z Hiszpanami bezpośrednio wyjść.
Ja bym na chwilę obecną nawet nie przeceniał aż tak Hiszpanii.
A myślę, że nawet możemy mieć niespodziankę jak na mundialu.
Ja bym obstawił Chorwatów z pierwszego miejsca. Ze względu na Iwana Rakitica i Lukę Modricza.
Są też
dwójka
reprezentacji.
Reprezentacja Turcji też jest niczego sobie.
Ale Mandzukic ostatnio słabo gra w Juventusie, tam Simone Zaza.
Ale ile jest dalej, ile jest piłkarzy, teraz przejrzyjmy sobie, ile jest piłkarzy, którzy grają słabo i nagle się okazuje, że są królami strzelców na mundialach, tak? Więc imprezy, takie imprezy rządzą się swoimi prawami, tak? Więc wszystko może się zdarzyć. Dla mnie jeszcze ciekawy jest bardzo pojedynek Walii z Anglią. Myślę, że Walijczycy...
Taki wyspiarski...
Troszeczkę bratobójczy. Taki bejlowo-runejowy. Mm-hmm. W końcu Bejlowi nie będzie przeszkadzał Cristiano, więc zobaczymy go w pełnej krasie.
Tak, może
prawda?
Wreszcie nikt nie będzie go tłamsił i pokaże,
tak,
co potrafi.
W końcu chłopak będzie mógł sobie poszczelać.
Nikt nie będzie marnował jego talentu. Tak, myślę,
tutaj
że to
jestem całym sercem jednak za tymi Walijczykami, prawda? To jest...
Ja też.
No i myślę, że Francuzi, no to tutaj jest na tyle prosta grupa, że...
No to jest raczej formalność.
Już wszyscy mówią, że to jest ustawione jak losowanie Zanettiego po prostu.
No dla przypomnienia, Francja gra z Rumunią, Albanią i Szwajcarią. Raczej nie są to przeciwnicy, którzy mogliby zagrozić trójkolorowym.
No chyba, że Popek na stadionie da popis.
Zagrzeje Albańczyków, król Albanii do boju.
Albańczycy przyjadą.
Tak, pozdrawiamy Anetę Filipkowską. Pewnie w następnej randce coś będzie z Popkiem. Albo przynajmniej z Albanią.
Dobrze, więc omówiliśmy sobie Euro 2016.
Omówiliśmy Ligę Mistrzów.
Tak, omówiliśmy też trenerów.
To może jakiś żart, Michał, co? Tak podsumowując.
No słuchajcie, no nic mi nie przychodzi do głowy.
Całe szczęście się wyszczelał.
Spokojnie, on atakuje w najmniej spodziewanym momencie. To była ostatnia w tym roku audycja jeden na jednego. Lajkujcie nas na Facebooku, śledźcie na Twitterze i na Instagramie. Odwiedzajcie naszą stronę i mówili dla was
Michał Hołoga,
świątecznie Michał Fila
i Piotr Gierzyński. Życzymy wesołych świąt i udanego Sylwestra i do usłyszenia w przyszłym roku.
Jingle Bells.
Jeden na jednego.